Urodził się w Warcie w 1893 roku, pod koniec roku, w grudniu.
Był jedynym dzieckiem w swojej rodzinie?
Nie, on miał siostrę, Alfredę, starszą siostrę. Ojciec, żeby byt rodzinie właśnie nie tylko zapewnić, ale polepszyć, postanowił wyjechać do Afryki Południowej. I tam, w kopalniach diamentu i złota, bardzo dobrze zarabiał.
Czy do Afryki wyjechała cała rodzina Szukalskich?
Nie, nie, nie. Tutaj była małżonka z Alfredą, bo wtedy jeszcze... Ach, nie, już był mały, tak, już był mały Stach, więc dzieci i żona została, ponieważ wiadomo, że chodziło o zarobienie jak największej ilości pieniędzy i te pieniądze były przysyłane tutaj do Warty.
Wrócił do Warty?
Wrócił, oczywiście, że wrócił do Warty, ale to był chyba niespokojny duch, jak zresztą chyba wszyscy Szukalscy i postanowił wyemigrować do Stanów, ponieważ... To był wielki boom, prawda, gdzie w Stanach zarabiało się wielkie pieniądze, no a często, jak to mówiono, od pucybuta do milionera. I w związku z tym w 1905 roku ojciec Szukalskiego, Dionizy, wyjechał do Chicago.
Ile mały Stach miał wtedy lat?
No miał zaledwie 8 lat, nie? Tam właśnie osiedliła się rodzina, a że Stach był bardzo zdolny, więc od razu rzeźbił już jako dziecko, już w Gidlach rzeźbił, tu w Warcie też próbował i co ciekawe tymi figurkami w drewnie, że w zasadzie to, jak to mówił, można rzeźbić we wszystkim, obdarowywał co ładniejsze koleżanki.
Pasja została, tak? Kształcił się w tym kierunku?
To już absolutnie, tak, tak, tak. Jak profesor Popiel był w Stanach Zjednoczonych, przeczytał w polskiej gazecie, że w polonijnej, że geniuszem jest syn polskiego Kowala, bo tak nazwano jego ojca, ale Kowalem naprawdę to był dziadek Stacha Swarty. I postanowił właśnie doradzić rodzicom na spotkaniu, żeby Stacha kształcić w Polsce. Przypominam, to był początek XX wieku. Polski jeszcze nie było, była pod zaborami, no ale był Uniwersytet Jagielloński, prawda? I taka ostoja polskości. I tu mały Stach przybył. Mały, dlatego że on był wtedy kilkunastoletnim chłopcem i jak pisał w listach do muzeum, bo mamy zachowaną korespondencję, kolano młodej dziewczyny pozwoliło mu na uzyskanie indeksu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Jakimż to cudem?
O, takim, że właśnie. Kiedy szedł na egzamin, rozglądał się. Niesamowite wrażenie robiła na nim architektura miasta, ale również piękne dziewczyny. No i spóźnił się, czyli dziewczyn było dużo.
Spóźnił się na egzamin?
Spóźnił się na egzamin, zobaczył, że wszyscy są zajęci, prawda, rzeźbią młodą modelkę, dziewczynę, prawda? No i popatrzył wokół, wyrzeźbił kolano, fragment nogi i wyszedł. I
na tyle czasie, tylko mu starczyło czasu, tak?
A, może się znudził, może wany mu zabrakło. Wszedł profesor Laszczka, rozejrzał się po pracach, zatrzymał się przy tym kolanie i mówi, a czyje to kolano? A, to tego najmniejszego. A gdzie on? No wyszedł. To powiedzcie mu, że już jest przyjęty. No więc wszyscy zdziwieni, dlaczego oni ślęczą tutaj od dłuższego czasu, męczą się w pocie czoła, a ten wyrzeźbił kolano i już przyjęty. No ja profesor, no to musicie wiedzieć, że czubek nosa, czoło i kolano, szczególnie młodej dziewczyny, jest bardzo trudno wyrzeźbić. I potem poznaje się przyszłego artysty. No i został przyjęty do akademii.
Wyedukował się w Polsce i w Polsce pozostał?
Nie, nie, nie. On przerwał studia. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Jak pisał, on był wiedziony tam przeczuciem utraty ojca. I proszę wyobrazić, że rzeczywiście tak się stało. On zdążył wyrzeźbić po piersi ojca i ten zginął w wypadku samochodowym. Później wrócił do Polski, ale już po latach, do wolnej Polski już wrócił. I z żoną, Amerykanką. To była bogata kobieta, pozwalała to na podróże, pozwalała również na rozwijanie, że tak powiem, pasji tych twórczych, prawda? No bo nie musiał jako artysta myśleć o utrzymaniu rodziny, prawda? Postanowił wrócić do Polski. Tam miał już wystawy, tam miał już album wydany, no i miał już sporo prac. I te prace przywiózł tutaj ze sobą.
Ale wracając jeszcze do tej jego znajomości z tą śmietanką towarzyską Hollywood i Stanów Zjednoczonych, to wrócił do Stanów, rozumiem?
To tutaj, tak, po prostu szybko, że tak powiem, przepłyniemy do tych Stanów. Tak, przepłyniemy. W 1939 roku musiał z Polski uciekać. Spadły bomby na jego pracownię pod Warszawą i on nieomal nie stracił życia. Musiał uciekać do Stanów Zjednoczonych. Rzeźby niestety zostały tutaj, w kraju.
Niestety, to znaczy, że w czasie wojny? Jakby zniszczeniu, czy zaginęły?
No w czasie wojny, o tym się mało mówi, ale taka jest prawda. Niemcy zebrali między innymi jego sztukę, jego rzeźby, pracę Witkacego, pracę innych właśnie artystów Polski i zrobili wystawę, którą nazywali Wystawa Sztuki Chorej. I po tej wystawie kazali wszystko zniszczyć. On miał już wtedy 47 lat. Dla artysty to jest po prostu najlepsze lata są za nim i brakuje dorobku, prawda? I jest zero na koncie. Myślę, że to tragiczne doświadczenie. Ponieważ on nie chciał się rozstawać z rzeźbami, rzeźb nie sprzedawał, to po 45 roku w Stanach, już wtedy mieszkał w Kalifornii, nie żyło mu się zbyt bogato. Podjął współpracę z przemysłem filmowym, hollywoodzkim. Przecież było tam na miejscu,
był
prawda?
Był
w centrum tego biznesu. No, jako grafik, rysownik robił scenografię do filmów najczęściej. I z tego właśnie żył. Fantastyczne, przeróżne.
Możemy przytoczyć jakieś filmy, w których można...
Hitchcocka. W filmach Hitchcocka. Tak, jego scenografia, jego kostiumy. I ponieważ mieszkał bardzo blisko ojca Leonardo DiCaprio i tamten również był świetnym rysownikiem i współpracował z przemysłem Hollywood filmowym.
Dogadali. Się
poznali i się dogadali, a to był Włoch. Włoch i Polak myślę, że zawsze się dogada.
Tak? I to faktycznie był, tak jak Leonardo podobno wspomina do tej pory, takim przyszywanym dziadkiem?
No tak, ponieważ rodzice Leonardo się rozwiedli, kiedy on był dzieckiem, ale to nie znaczy, że nie utrzymywał z ojcem kontaktów. Bardzo często ojciec go brał, wiadomo, takiej zasadzie, że tak syn z ojcem ma szczególny kontakt. A ponieważ był zaprzyjaźniony ze Stachem Szukalskim ojciec, no to zabierał synka również tam, a tego dowodem są właśnie te zdjęcia wykonane na kolanach Stacha zwarty. Bardzo go polubił i w wywiadach on to właśnie podkreślał, że Szukalski był moim polskim dziadkiem, tak to nazywał. Dzięki niemu dowiedziałem się, co znaczy być artystą i dzięki niemu zostałem aktorem. Tak powiedział kiedyś.
Czyli aż tyle mu zawdzięcza.
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Że to rzeczywiście była emocjonalna jakaś więź i dla dziecka, które najwyraźniej, bo on nie wspominał tam o włoskim dziadku, prawda? Które nie miało tych własnych dziadków, to on przejął tę rolę, Stach Zwarty, Szukalski.
Ile czasu musiało minąć, żeby jednak w Polsce zaczęto się chwalić Szukalskim?
No wie pani, bardzo dużo. Ja myślę, że może z powodu tego, że DiCaprio dostał Oscara i że był ten kontakt między Szukalskim, to jak gdyby na tej fali może wypłynie. Może wypłynie. Proszę sobie wyobrazić, że w Stanach Zjednoczonych ma wydanych już chyba 8 albumów. Wychodzą te albumy, wchodzą koszulki, pocztówki. W Polsce wyszła jedna poważniejsza pozycja, ale nie albumowa, profesora Lemańskiego z Kulu. Faktycznie dużo złego mu zrobili, prawda? Za tę ostrą krytykę. Amerykanie bardzo go chwalili. Najlepsi krytycy sztuki amerykańskiej powiedzieli, że to jest jedno z pierwszych nazwisk, jeśli chodzi o rzeźbę XX wieku.
To są projekty, czy te rzeźby są...
To jest rzeźba ocalała. To jest Cycora. To jest jedna z tych pięciu rzeźb, które ma Bytom. Piękna rzeźba w alabastrze. Kopię ma rodzina DiCaprio, bo w tej chwili rodzina DiCaprio ma największą ilość kopii rzeźb Szukalskiego. Tak. No i tutaj jest jeszcze, to są kopie. Oni wykonali w ogóle Glenn Prey, Lena Zwalwe, dużo tych rzeźb, właśnie kopie wykonali na podstawie zdjęć, na podstawie zdjęć jego projektów, podpowiedzi.